Bardzo się cieszę, że widzimy się z Boże Pański. Tęskniłem już za Wami bardzo mocno. Kiedy skończyliśmy urlop z rodziną, jeszcze udałem się na taki szczególny czas z Panem, bo też muszę Wam powiedzieć, że w czasie wakacji, tych rzeczy, które się tam działy podczas tych wakacji, zanim wyjechaliśmy na urlop, Bóg zachęcał mnie, aby szukać Go w takim czasie oddzielenia, w takiej samotni, spędzić czas na szukaniu Go, Jego woli, wsłuchiwaniu się w Jego głos. I to rozważanie, które na dzisiaj przygotowałem, ono jest częścią z tego, co przeżyłem tam w tym czasie. Chciałbym się z Wami tym podzielić. To rozważanie zatytułowałem Uchwyć się szaty Judejczyka. I ono jest oparte o werset, o jeden werset Biblii z Księgi Zachariasza, 8 rozdział, werset 23. Otwórzmy proszę Biblię w tym miejscu. Księga Zachariasza, 8 rozdział, a werset 23. A czytamy tam takie słowa. Tak mówi Pan zastępów. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Jak tylko natknąłem się na te słowa w czasie tej modlitwy, one zaczęły pracować we mnie bardzo mocno. Natychmiast sfokusowałem wszystko na to określenie, które tu znajdujemy, jeden Judejczyk. On przykuł moją uwagę i poprowadził właściwie w rozważaniu, w rozmyślaniu na ten temat. Pomyślałem, że żebyśmy lepiej mogli zrozumieć wydźwięk tych słów, powinniśmy cofnąć się kilkanaście lat, zanim Zachariasz wypowiedział to proroctwo. I przejść do księgi Ezdrasza. A to dlatego, że właśnie tam zaczyna się ten wątek, o którym chciałbym dzisiaj mówić. Z księgi Ezdrasza dowiadujemy się, że gdy tylko nastał król, który miał na imię Cyrus, wydał dekret. Był to król bardzo, bardzo tolerancyjny i wydał dekret. Dekret, którego celem było odbudowa świątyni w Jerozolimie. Coś, o czym zapewne marzyli Żydzi, będąc w niewoli babilońskiej. To było niewiarygodne. Król, pogański król, wydaje werdykt, aby odbudować świątynię w Jerozolimie. I tak poznajemy Zerubabela i Jozuego. Dwie postacie, które podejmują się trudu odbudowy świątyni. I wyruszają do Jerozolimy z grupą przeszło 50 tysięcy repatriantów, aby tego dzieła dokonać. I wydaje się, Boży plan się realizuje. Właśnie Boży plan jest wdrażany w życie. I rzeczywiście oni przybywają na miejsce, wznoszą ołtarz, na którym składają ofiary. Nawet kładą fundament pod tą nową świątynię. I co? I odbudowa się zatrzymuje. 50 tysięcy ludzi wróciło do Jerozolimy, aby odbudować świątynię. I gdzieś z pewnych powodów Utracili cel, który im przyświecał, kiedy wyruszali w drogę. Utracili cel. I dowiadujemy się o tym od kogo? Od proroka Ageusza. Zachęcam, aby przeczytać tę księgę. Jest krótka. 2 rozdziały Biblii. 3 od końca, jeżeli chodzi o Stary Testament. I prorok Ageusz mówi nam, co się wydarzyło. To jest księga, która kieruje wezwanie, apel do ludu Bożego, aby podjęli się odbudowy świątyni i dokończyli to dzieło. I padają tam dosyć mocne słowa w 1 rozdziale, gdzie Ageusz konfrontuje naród Boży z ich myśleniem i z wolą Bożą. Mówicie, że nie jest czas, aby odbudowywać świątynię, że jeszcze nie nadszedł czas. A tymczasem mieszkacie w domach wyłożonych kafelkami. Mocne słowa. I krzątacie się wszyscy wokół swojego. A mój dom, w którym chcę zamieszkać i chciałbym, żeby zamieszkała moja chwała, stoi w ruinie. Bóg mówi bardzo proste zastosowanie. Idźcie do lasu, narąbcie drzew i wybudujcie mi dom. Chcę w nim zamieszkać. W 2 rozdziale padają piękne słowa. W 4 wersecie, jeżeli śledzicie ten tekst, możecie zobaczyć. Takie słowa, jestem z wami, mówi Pan. Lubimy takie słowa, prawda? A też ostatnio właśnie zamieściłem taki baner u siebie na Facebooku. Jestem z tobą, jestem z wami, mówi Pan. Lubimy takie słowa, że Bóg jest z nami. Jakoś tak raźniej. Ale jeżeli zobaczymy, w jakim kontekście padają te słowa, to zrozumiemy, że jest to Boże wołanie, takie dodające ludowi otuchy. Jestem z wami, podejmijcie to dzieło, dla którego wyruszyliście w tę drogę. Ja was wesprę i zaopatrzę je od początku do końca, tylko po prostu zechciejcie je dokończyć. To prorok Ageusz, jest rok 520, a oni wyruszyli w 538. 18 lat. Zaraz niedługo potem przemawia inny prorok. Zachęcam do lektury. To trochę dłuższa księga, chyba 14 rozdziałów ma. Zachariasz. Jest to księga pełna takich obietnic i zachęty płynącej od Boga. Chcę mieszkać w tym mieście. Odbudujcie tę świątynię. Będę z wami. To jest dobry czas, czas pokoju. Będę z wami, budujcie. W księdze Ageusza fokus skupiony jest na postaci Zerobabela, a już w księdze Zachariasza bardziej na arcykapłanie Jozłem. Tak jakby Zerobabel zawiódł? Co się właściwie dzieje? Okazuje się, że to proroctwo i Ageusza, i Zachariasza wpływa motywująco na lud Boży, ponieważ zabierają się za to dzieło i rzeczywiście kończą je. Świątynia stoi. Ale ci, którzy znają pierwszą świątynię, patrząc na to, płaczą. I czytamy, że miesza się płacz wzruszenia z płaczem smutku. Że takie oto dzieło, taką oto świątynię wybudowano Panu. Później wiemy, pod koniec właśnie działań, kolejny etap to jest rok 458 i w księdze Ezdrasza pojawia się Ezdrasz. On wyrusza z grupą chętnych, ponieważ postawił sobie jeden cel w życiu. Nie wiem, czy pamiętacie, lubimy zakreślać ten werset. Wielu z nas podkreślało go w Biblii. Aby zbadać zakon Pana, poznać go, wprowadzić w życie i nauczać go w Izraelu. Wyruszają i z czym się stykają na miejscu? Stykają się z narodem, wobec którego były takie oczekiwania, że to jest ten naród, który powróci z niewoli, nowy naród i to będzie naród wierny Bogu i oto nie jest wierny. Nie jest wierny. Rozczarowuje. I Ezdrasz z całym zapałem podejmuje się wdrożenia zakonu Pana, prawa Pana, Słowa Bożego w życie tych ludzi. Jest tak radykalny, że doprowadza do reformy religijnej, która przejawia się w ten sposób, że ludzie, Izraelici odprawiają swoje żony i dzieci, które pochodziły z obcych narodów, z pogańskich narodów. Pojawia się pytanie, pewnie byśmy, nawet my byli poróżnieni, czy zrobili dobrze, czy zrobili właściwie. Ale to nie wszystko. Jeżeli byśmy dalej kontynuowali, to wiemy, że właśnie pod koniec misji Ezdrasza prorokuje kto? Ostatni prorok Starego Testamentu. Malachiasz. I widzimy, że odbudowa świątyni, że praca Ezdrasza nie przyniosły rezultatu. Czemu? Ponieważ ten naród kłóci się z Bogiem. Bóg bierze ich na rozprawę, ale bardzo szybko odwracają się role i to Bóg staje się oskarżonym, a naród izraelski rozliczającym go z historii. I widzimy, że całe to dzieło, wszystkie te, wiecie, oczekiwania złożone w tym narodzie, złożone w Zorobabelu, który miał przecież rodowód królewski, w arcykapłanie Jozłem, potem w Ezdraszu, potem w Nechemiaszu, zawiodły. Nechemiasz na koniec dzieła, które wykonuje, on przyszedł później jeszcze, odbudował mury, biega po tym mieście i stara się uratować reformę Ezdrasza, ponieważ ludzie handlują w sabat, robią inne rzeczy, żyją nie po Bożemu. I kiedy kończymy czytać, moglibyśmy powiedzieć, nie udało się, porażka. Co to za zachęta płynąca z Biblii? I właśnie w takim kontekście padają słowa z Księgi Zachariasza 8:23. Przeczytajmy je jeszcze raz. Tak mówi Pan zastępów. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów z wszystkich języków, narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Pozwól, że zadam ci pytanie. Czy kiedykolwiek w życiu zawiodłeś się na kimś? Myślę, że powiemy pewnie. Czy ktoś tak strasznie cię rozczarował? Pokładałeś w nim wielkie nadzieje. Może był dla ciebie autorytetem. Może wiązałeś wielkie oczekiwania z nim, że ta relacja wniesie coś do twojego życia. A później tak strasznie się rozczarowałeś. Ta historia jest właśnie o takich licznych rozczarowaniach. O rozczarowaniu ludem Bożym. O rozczarowaniu przywódcami. Mimo, że to dzieło idzie do przodu i tak naprawdę, wiecie, świątynia jest odbudowana, prawo jest wdrażane, mury staną, to tak naprawdę wiąże się z ogromnym rozczarowaniem. A może jesteś osobą, która żyje z poczuciem, że rozczarowała kogoś tak strasznie, że ty rozczarowałeś. Że ktoś pokładał w tobie nadzieję, a ty zawiodłeś. To dzisiejsze słowo zachęca nas, abyśmy nie pokładali nadziei w człowieku. Słowo Boże mówi: przeklęty ten, który ufa człowiekowi, z człowieka czyni swoje oparcie. Rozczarujesz się. Ale z drugiej strony, przez te wszystkie księgi Ezdrasza, Nechemiasza, Ageusza, Zachariasza, Malachiasza, cały czas Izajasz, Jeremiasz przeplata się jeden wątek. Króla królów, Mesjasza, sługi Pana. I tutaj również nasza uwaga skupiona jest na jednym, na Judejczyku. I my wiemy, w oparciu już o perspektywę Nowego Testamentu, o kim jest mowa. O Jezusie Chrystusie. Jest taki fragment w Nowym Testamencie, który myślę bardzo fajnie podsumowuje i pokazuje nam, czemu, jeżeli na kimkolwiek mamy złożyć swoje, nie wiem, jakieś oczekiwania, nadzieje, to powinien to być tylko Jezus Chrystus, nikt inny. Przeczytajmy ten fragment. 2 Koryntian, 1 rozdział, wersety od 18 do 22. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w Nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. W Nim było tylko tak. I teraz chciałbym ci zadać takie uczciwe naprawdę pytanie, może nie wiem, czy uczciwe, no po prostu pytanie. Czy kiedykolwiek rozczarował cię Jezus? Ja jak przyglądam swoje życie, to widzę, że głównie miałem problemy w swoim życiu, ponieważ byłem rozczarowany postawą innych ludzi, a często sobą samym. Ale kiedy patrzę na Jezusa, On mnie nigdy nie rozczarował. On nie zawsze odpowiadał. Często nie odpowiadał tak, jak bym chciał. Ale jeżeli z wiarą podążałem za Nim, pomimo tego, że odpowiedź była inna, to byłem zachwycony Jego odpowiedzią później. Ona była dużo lepsza niż ta, którą ja sobie bym wymyślił, nie wiem, upragnął, zapragnął. I Paweł pisze, że Boże obietnice, ile ich było w Chrystusie, znalazły swoje tak. A więc to Jezus jest gwarancją i źródłem wypełnienia wszelkich Bożych obietnic. I ta zachęta, którą znajdujemy dzisiaj w tym słowie, ona mówi: uwieź się, uchwyć się Jezusa Chrystusa. Miejsce jest dla każdego. Jeżeli czytamy w Słowie Bożym, że On nasze grzechy wziął na siebie, nasze choroby nosił, nasze cierpienia i Go to nie przygniotło, to chcę ci powiedzieć, że jest tam miejsce również dla ciebie i dla mnie. A w tym czasie, który miałem, w czasie modlitwy, słyszałem, jak on do mnie mówi: Marcin, potrzebujesz być skupiony tylko na mnie. Tylko ja jestem ci potrzebny do szczęścia i do tego, żebyś osiągnął cel. I tylko ja ciebie nie zawiodę. Nie składaj takiego ciężaru na swojej mamie, na swoich siostrach, na swojej żonie, na swoim pastorze, na swoim liderze. Złóż całą swoją nadzieję na kim? Na tym Judejczyku, na Jezusie Chrystusie. Zwróćcie uwagę, co obiecuje nam Bóg w swoim słowie. Że ten, kto to zrobi, będzie utwierdzony przez Boga. Rozumiecie? Kiedy pokładamy nadzieję swoją pośród różnych okoliczności nieprzychylnych w Jezusie i trzymamy się może już ostatkiem sił z kraju Jego szaty, to Paweł mówi: Bóg cię utwierdzi. Więcej. On mówi: On uczyni cię bezpiecznym w tej drodze, ponieważ postawi pieczęć, zapieczętuje cię Duchem Świętym w tej podróży. To jest bardzo ważne. Pieczęć gwarantowała to, że produkt, towar, który udawał się w podróż statkiem, na miejscu był odebrany przez właściciela. I pomyśl sobie teraz, o rozczarowaniach w swoim życiu, sobą, innymi, i zastanów się, czemu miały miejsce i dokąd cię to doprowadziło. I spójrz w świeży sposób na to krótkie zdanie i zobacz tam siebie, człowieka z tego narodu. Odważ się i uchwyć rąbka szaty Jezusa Chrystusa. Pójdź z Nim, bo z Nim jest Bóg. Pójdź z Nim. Chciałbym, żebyśmy teraz mieli czas, czas modlitwy. Chciałbym cię zaprosić, żebyśmy w tym czasie szczerze porozmawiali z Jezusem o swoich rozczarowaniach, o zawiedzionych nadziejach. Pomyślmy o tych wszystkich zdarzeniach, które nas zatrzymały w drodze, które nas z tej drogi wybiły. I zastanówmy się, czy polegaliśmy wtedy na Jezusie, czy na człowieku. I jeżeli tylko jest w twoim sercu pragnienie lub ostatek pragnienia, jeszcze taka mała, tląca się myśl, by to zrobić, uchwyć się rąbka szaty. Pamiętasz, co się stało, kiedy kobieta chorująca na krwotok dotknęła w ten sposób Jezusa? On jest źródłem przebaczenia, jest źródłem uzdrowienia, jest tym, który chce nieść nasze ciężary i poniesie je we właściwy sposób, abyśmy doszli do celu, abyśmy zachowali wiarę, abyśmy byli ludźmi wierzącymi.